Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was krótką sprawę, dlatego że materiałów nie ma zbyt wiele, ale ponieważ jest to sprawa z serii Zaginieni, to uważam, że i tak warto o niej wspomnieć. O sprawie tej napomknął mi Sebastian, pomógł również przy szukaniu materiałów, za co dziękuję. Sama sprawa jest na tyle tajemnicza i zastanawiająca, że jestem pewna, że wzbudzi Waszą dyskusję. Natomiast chciałabym, żebyście uważali w komentarzach na jakieś osądy i pamiętali, że sprawa jest dosyć świeża i rodzina zaginionej osoby również może je czytać, więc dobrze by było, aby te wypowiedzi były po prostu przemyślane. No dobra, ja już nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Tym razem przenosimy się do wsi Romanówka, która leży w gminie Dwikozy, kilkanaście kilometrów od Sandomierza. A dokładnie jest to województwo świętokrzyskie. W 2011 roku wieś Romanówka zamieszkiwało 246 osób. Jest to więc niewielka mieścina, nie dzieje się nic specjalnego, a turyści są tutaj rzadkością. Wynika to też pewnie z tego, że do głównej drogi jest kawałek. Romanówkę zamieszkiwała właśnie pani Mieczysława Pawlica, o której dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć. W domu mieszkała ze swoim mężem Andrzejem, synem, synową i wnuczką. Oprócz syna państwo Pawlica mieli także córkę, która mieszkała w Warszawie. Zarówno syn, jak i córka skończyli studia, ale później syn zdecydował, że zostanie z rodzicami, a córka, że wyjedzie do Warszawy. Kobieta pracowała kiedyś w urzędzie gminy, ale po urodzeniu dzieci zdecydowała, że zostanie w domu i będzie pracowała na rodzinnym gospodarstwie. A tam państwo Pawlica zajmowali się uprawą rolną i hodowlą zwierząt, a dokładniej krów. Cała rodzina wzbudzała pozytywne odczucia. Byli określani jako taka zwykła, normalna rodzina, bez żadnej kryminalnej przeszłości. Mieli też opinię ciężko pracujących ludzi. I pewnie to też między innymi sprawiło, że pani Mieczysława miała poważne problemy ze zdrowiem, a dokładniej z kręgosłupem. W związku z tym przeszła kilka operacji w przeszłości i poruszała się o kulach. Przeważnie to przemieszczanie się było dla niej trudne, dlatego rzadko gdzieś sama wychodziła, jeżeli już to raczej w towarzystwie syna albo męża. Oczywiście bywały dni, że czuła się lepiej i wtedy miała większą sprawność, ale były też dni, że ledwo wstawała z łóżka. To, co było najbardziej obciążające w tym czasie dla pani Mieczysławy, to przede wszystkim ból związany z tymi problemami zdrowotnymi. On też odbierał radość życia pani Mieczysławie, często też sprawiał, że była nerwowa i wtedy lepiej było z nią nie wchodzić w dyskusję. Jednak choć kobiecie trudno było się przemieszczać, to cały czas upierała się, że chce mieszkać na piętrze w ich domu. Pomimo tego, że aby się tam dostać musiała wejść po schodach, to i tak upierała się, że całe życie tam mieszkała i tam ma balkon i tam zamierza mieszkać już do końca. Jedną z takich ostatnich przyjemności, na jakie sobie pozwalała pani Mieczysława, to było palenie papierosów. Miała już nawet taki swój rytuał, że codziennie około 23 właśnie na tym swoim balkonie paliła papierosa. Oczywiście w ciągu dnia też paliła, ale ten wieczorny to właśnie był taki rytuał przed snem. 17 sierpnia 2015 roku wydawał się zwyczajnym dniem. Tego dnia pani Mieczysława czuła się na tyle dobrze, że pojechała wraz z mężem na zakupy. I wszystko przebiegło tak jak powinno, wrócili, rozpakowali te zakupy, a następnie cała rodzina zebrała się na kolacji, aby wspólnie zjeść posiłek. W międzyczasie jeszcze pani Mieczysława wyjęła mięso z zamrażarki na kolejny dzień na obiad. Wieczorem kobieta już jednak bardziej cierpiała na swojej dolegliwości i stwierdziła, że pójdzie na górę i tam będzie czytała książkę, a następnie położy się spać. I choć bardzo doskwierały jej te problemy zdrowotne, to jednak cały czas się upierała, że będzie wchodziła na tę górę i nie zamierza spać na parterze. Domownicy też już nie chcieli z nią dyskutować, bo wiedzieli, że to i tak nic nie da. Więc około godziny 21:00 60-letnia kobieta poszła do swojego pokoju. W tym czasie na dole reszta oglądała telewizję. Jeszcze przed snem około 23:00, jak zazwyczaj, synowa zauważyła panią Mieczysławę na balkonie, która paliła papierosa. Skoro synowa widziała na balkonie panią Mieczysławę, to znaczy, że sama też była na dworze, a potem wróciła do domu i według jej męża, czyli syna państwa Pawliców, następnie sam osobiście sprawdził, czy drzwi są zamknięte i potwierdził to, że wszystko jest w porządku. Jeszcze przed snem pani Mieczysława czytała książkę, w międzyczasie każdy wybrał się do swojego pokoju, a wkrótce w domu wszyscy zapadli w głęboki sen. Następnego dnia pan Andrzej, czyli mąż pani Mieczysławy, wstał o 5, jak to miał w zwyczaju, zjadł śniadanie, a niedługo po nim pojawił się jego syn, który podszedł do drzwi i zdziwił się, że są niezamknięte. Pomimo, że sam osobiście sprawdzał, czy były zamknięte, ale uznał, że może ktoś już po prostu wychodził i stąd te otwarte drzwi. Około godziny 7 wstawiała przeważnie pani Mieczysława, ale tego dnia minęła 7, a jej dalej nie było. To sprawiło, że pan Andrzej postanowił zajrzeć do niej na górę, czy wszystko jest w porządku. Tak to wspomina. Rano wszedłem do pokoju żony. Łóżko było puste, zaścielone. Pomyślałem, że żona poszła nakarmić kurę, ale syn powiedział, że tam jej nie ma. Wróciłem do pokoju. I gdy pan Andrzej wrócił do pokoju, a następnie zajrzał do niego i podszedł do łóżka, odkrył coś, co od razu go przeraziło. Okazało się, że prześcieradło, materac oraz spód kołdry były pokryte krwią. Co zastanawiające, krwi nie było nigdzie indziej, tylko właśnie w łóżku. Późniejsze badania potwierdziły, że było to około 1,5 litra krwi należącej do pani Mieczysławy. Zastanawiające jednak było to, że w pokoju zostały kule, torebka z dokumentami i pieniędzmi oraz okulary. Więc pomijając już to, że pani Mieczysława musiała być ranna, żeby stracić tyle krwi, to zastanawiające było to, że jeżeli gdzieś poszła, to jakby dała radę bez kuli, bez których w ogóle się nigdzie nie poruszała. Ale nawet jeśli dałaby radę, to poruszając się po mieszkaniu, zostawiłaby jakieś ślady, a tych nie było nigdzie. Jeszcze przez kilka minut wszyscy domownicy szukali pani Mieczysławy, zajrzeli także do sąsiadów, ale niestety wszystkie te działania były bezskuteczne. Jedyne, co rzuciło im się wtedy na szybko w oczy, to studnia, którą mijali, a dokładniej to, że przez lata była zabita deskami, a teraz dwie z nich były wyłamane. Po tych nieudanych poszukiwaniach w końcu rodzina stwierdziła, że czas zawiadomić policję. Najpierw przyjechał radiowóz z pobliskiej miejscowości. Niedługo potem zaczęły się poszukiwania i jak podkreślają mieszkańcy, zakrojone na naprawdę dużą skalę. Wkrótce policjantów wsparły także jednostki z Sandomierza, Kielc i innych powiatów. Do tego dojechali strażacy. Do poszukiwań użyto także specjalistycznego sprzętu. Na miejscu pojawił się m.in. helikopter z kamerą termowizyjną i dron. Cały czas funkcjonariusze wierzyli, że pani Mieczysława może być gdzieś w okolicy, może coś się stało, może gdzieś poszła i trzeba ją po prostu jak najszybciej odnaleźć. Przywieziono także specjalne psy, które są wykorzystywane w akcjach poszukiwawczych i skorzystano zarówno tych, które służą do poszukiwania żywych osób, ale też i te, które służą do poszukiwania zmarłych osób. Przez 3 doby policjanci i strażacy przeczesywali dosłownie wszystko. Łącznie poszukiwania trwały 10 dni i szacuje się, że mogło w nich uczestniczyć nawet 300 osób, bo mieszkańcy także brali w nich udział. Mimo tego na ślad pani Mieczysławy nie natrafiono. Oczywiście policjanci przesłuchali rodzinę, zapytali, jaka jest pani Mieczysława i czy miała jakiś powód, aby oddalić się od miejsca zamieszkania. Domownicy twierdzili jednak, że nie było takiego powodu, nic nie wskazywało na to, aby pani Mieczysława chciała uciec czy wyjechać bez słowa. Dodatkowo cały czas podkreślali, że osoba, która wyjmuje mięso z lodówki na obiad na następny dzień, raczej nie planuje ucieczki. Do tego zostały jej wszystkie rzeczy. Otwarta książka, która czekała na dokończenie, a z domu nic nie zginęło. Do tego wszyscy domownicy twierdzili, że w nocy nie wydarzyło się nic niepokojącego, nic podejrzanego. To była noc jak każda inna. Absolutnie nikt z nich niczego nie usłyszał, a przecież w domu oprócz pani Mieczysławy były 3 dorosłe osoby. Do tego, gdyby ktoś się kręcił obcy w pobliżu, to zapewne szczekałyby psy, które zdecydowanie reagowały na obcych. Więc rodzina pani Mieczysławy tak się zastanawiała, że przecież gdyby ktoś planował coś złego, to prawdopodobnie by je otruł. ale tak ogólnie też zastanawiali się, dlaczego w ogóle ktoś miałby to robić, jaki miałby motyw, w końcu z domu nic nie zginęło. Jeżeli natomiast sama pani Mieczysława zdecydowałaby się wyjść z domu, raczej nie udałoby jej się to zrobić bezszelestnie z jej problemami z poruszaniem. Z drugiej strony nie było żadnych śladów na obcą osobę w domu, nie było żadnych śladów włamania, jakiejś walki i tak jak wspominałam, absolutnie żadna rzecz z domu nie zginęła. Tak o tym wypowiadała się Barbara Pawlica. Gdyby mama wyszła z domu i gdzieś upadła, znaleziono by ją. Policja oceniła, że tej krwi, którą znaleziono na poduszce, nie było tak dużo, by można się było wykrwawić. Poza tym krew była tylko i wyłącznie na łóżku, nigdzie więcej. Sprawdzono to dokładnie różnymi przyrządami. Co znaczą te oderwane deski na studni? W tym wszystkim nie ma żadnej logiki. Po tym jak przeczesano całe gospodarstwa państwa Pawliców, sprawdzono także sąsiednie domy. Ogólnie całe sołectwo zajmuje 515 hektarów. Z kolei sołtys Robert Kaczmarski deklarował, że sprawdzono co najmniej 800 hektarów. Mężczyzna wspominał, że w drugim etapie poszukiwań wszyscy zostali wyposażeni w GPS-y. Dokładnie zaznaczano, który sektor został sprawdzony i czy coś tam znaleziono. Przeszukiwano nie tylko pobliskie gospodarstwa, ale także pola, nieużytki, lasy, cmentarze, a nawet zaglądano do nagrobków, które wydawały się być naruszone. Oczywiście też w międzyczasie sprawdzono szpitale i różne placówki, takie, które zajmowały się jakąś pomocą socjalną, ale bez skutku. Pani Mieczysławy nigdzie nie znaleziono. Jeśli chodzi o sprowadzone psy, to nie podjęły one żadnego tropu poza granicami gospodarstwa państwa Pawliców. Najbardziej obiecującym tropem wydawała się więc być studnia. Być może pani Mieczysława w jakiś sposób tam wpadła i trzeba było to sprawdzić. Tak jak wspomniałam, od lat była już nieużywana. Była też zabita deskami i zarośnięta. Trudno się było do niej dostać. Mimo tego akurat tej nocy ktoś zdjął dwie deski. W zasadzie musiał użyć do tego jakiegoś narzędzia, bo te deski były przybite. To też było zastanawiające, dlatego że zrobiłoby to pewnie jakiś hałas. Ale żadnego takiego hałasu nikt z domowników ani sąsiadów nie słyszał. Sama studnia miała około 56 metrów głębokości. Do tego obok znaleziono koszulę pani Mieczysławy. Nie dziwne więc, że była to taka pierwsza myśl, że kobieta wpadła do studni. W tym momencie studnia ta była sucha i dokładnie ją sprawdzono. W tym celu sprowadzono specjalistyczną jednostkę. Na dnie znaleziono jednak tylko torbę ze śmieciami i kilka gałęzi. W następnej kolejności policjanci postanowili przyjrzeć się rodzinie zaginionej. W tym celu poproszono wszystkich domowników o badanie za pomocą wariografu. Wszyscy się zgodzili, a następnie ponad wszelką wątpliwość wykluczono ich udział w tej sprawie. Kolejnym działaniem było więc rozwieszanie plakatów w różnych miejscach i prośbą o informacje. Komunikaty rozesłała także policja. W tym czasie sprawdzano każdy trop, ale żaden do niczego nie doprowadził. Jeśli chodzi o opinię tej rodziny we wsi, to sołtys podkreślał, że była to uczciwa, spokojna, szanowana i bardzo ciężko pracująca rodzina. Wszyscy domownicy także zaangażowali się w poszukiwania pani Mieczysławy. A gdy śledztwo nie przynosiło rezultatów, zaczęli działać na własną rękę. W tym celu wynajęli m.in. jasnowidza, ale jego wskazówki, choć zostały sprawdzone, nie przyczyniły się do znalezienia kobiety. Jeśli chodzi o rysopis pani Mieczysławy, to wyglądał on następująco. Wzrost około 1,75 m. Waga między 60 a 65 kg. Średnia budowa ciała. Oczy koloru ciemnego, włosy krótkie, jasne, twarz prostokątna. Brak danych dotyczących ubioru w chwili zaginięcia. Biorąc jednak pod uwagę, że przed snem ostatni raz była widziana w koszuli nocnej, a później tę koszulę znaleziono koło studni, można było zakładać, że na przykład została w samej bieliźnie. Ale oczywiście nie jest to oficjalna wersja. W trakcie śledztwa policjanci dokonali kilku obserwacji i odkryć. Po pierwsze, w łóżku pani Mieczysławy znaleziono zakrwawioną żyletkę. Późniejsze badania potwierdziły, że krew należała tylko do zaginionej kobiety i nie znaleziono materiału biologicznego należącego do żadnej innej osoby. Do tego sama pościel także została przebadana i również nie znaleziono żadnych innych śladów oprócz należących do pani Mieczysławy. W altance na terenie gospodarstwa państwa Pawliców znaleziono dwa noże, również pokryte krwią. I ta krew należała tylko do pani Mieczysławy. Potwierdzono także, że koszula, która została znaleziona przy studni, należała do zaginionej kobiety. Dokładne sprawdzenie domu nie wykazało żadnych śladów należących do osób, które nie byłyby mieszkańcami tego domu. Krew również została znaleziona tylko w pościeli pani Mieczysławy i zostało to potwierdzone. I na tym zasadzie kończyły się wszelkie dowody. Policjanci nie mieli żadnego punktu zaczepienia, a w związku z tym pozostały tylko teorie i domysły, a to było za mało, by dalej prowadzić śledztwo. W międzyczasie jeden z sąsiadów twierdził jeszcze, że koło pierwszej w nocy, w dniu zaginięcia pani Mieczysławy, słyszał silnik samochodu, ale nic więcej na ten temat nie był w stanie powiedzieć. Oficjalnie śledztwo zostało zarejestrowane i było prowadzone w kierunku artykułu 151 Kodeksu Karnego, który mówi: kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oznaczało to, że prokuratura prowadziła śledztwo w kierunku nakłaniania przez domowników pani Mieczysławy do samobójstwa, ale w grudniu 2015 roku zostało to umorzone. Jeśli chodzi o mieszkańców Romanówki, to trochę historia pani Mieczysławy ich przeraziła, bo jak to możliwe, że kobieta w środku nocy znika i nie ma po niej żadnego śladu, że przecież to taka mała miejscowość, gdzie każdy siebie zna. W związku z tym pojawiły się też informacje o tym, że 9 lat wcześniej wydarzyła się podobna historia. I jest to faktycznie zbieg okoliczności, bo wtedy również zaginęła 60-letnia kobieta i do dziś jej nie znaleziono. Oczywiście sołtys podkreślał, że żadnej tutaj psychozy nie ma, że to tylko jakiś zbieg okoliczności, ale ludzie już swoje gadali. O wcześniejszej zaginionej nie ma zbyt wielu informacji. To, na co udało mi się natrafić, to to, że była nią Jolanta Kulińska, która zaginęła 20 listopada 2006 roku. W tym czasie kobieta mieszkała sama i pracowała jako opiekunka do dziecka. W dniu zaginięcia miała 1,60 m wzrostu, ważyła około 45 kg, włosy siwe, krótkie. Była dosyć wątła, a można powiedzieć, że nawet wychudzona. 20 listopada wybrała się do oddalonego około 3 km sklepu w Romanówce. I faktycznie do niego dotarła, było to około godziny 12, zrobiła zakupy, ale że był to już listopad, to dosyć szybko się ściemniało. Do tego w tym dniu była gęsta mgła. Ale niestety tego dnia kobieta już do domu nie wróciła. I choć w jej poszukiwaniach brało udział wiele osób, w tym policjanci i strażacy, to niestety kobiety nie odnaleziono. W tym dniu miała na sobie wełnianą zieloną kamizelkę, bluzę z materiału koloru granatowo-czerwonego, dżinsy i czarne kozaki. Jednak w kwestii powiązania tych dwóch spraw policja wypowiedziała się, że te zaginięcia nie są ze sobą powiązane, a przynajmniej nikt tego nie potwierdza. Okoliczności były zupełnie inne, a do tego od jednej do drugiej sprawy upłynęło 9 lat. Mimo zapewnień policji, że nie grasuje tutaj jakiś przestępca napadający na kobiety, to jednak mieszkańcy i tak trochę zaczęli się obawiać. Sprawa pani Mieczysławy była poruszana w kilku programach. Między innymi w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Zbyt wielu informacji nowych nie pojawiło się w tej sprawie. Potwierdzono właśnie to, że ujawniono te dwa noże kuchenne w altance, na których bezspornie znajdowała się krew zaginionej. Wyizolowano tam też jej DNA. Wspomniano także o żyletce, na której znajdowały się ślady linii papilarnych, które nie nadawały się do identyfikacji. Potwierdzono, że pościel została przebadana i znaleziono tam DNA należące do pani Mieczysławy, a do tego dodano, że nie znaleziono niczego innego, co należałoby do jakiejś innej osoby. W ten właśnie sposób wykluczono udział domowników w zaginięciu pani Mieczysławy. Wspomniano także o profilu psychologicznym, który mógłby potwierdzać, że teoria o samobójstwie byłaby prawdopodobna. Kolejny raz powrócono do tej sprawy w 2018 roku w magazynie kryminalnym 997, prowadzonym już przez Dariusza Bohatkiewicza. Tam przedstawiono taką rekonstrukcję zdarzeń z tamtego wieczora. Tej rekonstrukcji pani Mieczysława wydawała się być poddenerwowana. Podawała kolację i na propozycję pomocy zareagowała agresją, że sama sobie poradzi. Nie zjadła jednak z bliskimi, zapaliła papierosa i twierdziła, że nie je, bo ją wszystko boli. Była zła. Nie chciała jednak przenieść się z piętra na parter. Zależało jej na pokoju z balkonem. Wywiązała się też kłótnia o palenie papierosów. Następnie poszła na górę do siebie, wzięła leki, a potem zapaliła papierosa. Po 23:00 wszyscy udali się do łóżek. Niedługo później pod dom podjechał jakiś nieznajomy samochód. Z niego wyszło dwóch mężczyzn i obaj byli ubrani w kombinezony. Bardzo szybko dostali się do domu, po czym od razu udali na górę. Parowali wprost do pokoju pani Mieczysławy. Tam pozbawili ją życia, wzięli dwa noże i ubrudzili je krwią kobiety. Jej ciało przenieśli na worek i bezszelestnie wynieśli z domu. Cała operacja przebiegła szybko, była zaplanowana, zachowana była wszelka ostrożność. Wiedzieli, czego się spodziewać i gdzie mają się udać, a następnie zrobili to bardzo szybko, dlatego nikt niczego nie słyszał. Na koniec tej rekonstrukcji rano rodzina odkrywa zaginięcie, następnie wzywają policję i rozpoczyna się śledztwo. Do studia został zaproszony także komisarz, który odpowiedział na pytania prowadzącego. Potwierdził, że policja dalej nie wie, co się wydarzyło, że mają wiele hipotez. Dodał, że zostały przeprowadzone wstępne oględziny, a każdy wątek i miejsce sprawdzone. W trakcie poszukiwań udział wzięło naprawdę wielu policjantów i ochotników, ale mimo tego nie udało się trafić na ślad pani Mieczysławy. Komisarz potwierdził także, że ostatnią osobą, która widziała panią Mieczysławę, była jej synowa i było to na balkonie, gdy paliła. Policjant dodał także, że z opinii lekarskiej i rozmów z rodziną wynikało, że problemy zdrowotne i bóle utrudniały poruszanie pani Mieczysławie, ale były różne dni. Czasami mogła wyjść, czasami nie mogła. Powiedział także, że jeżeli już wychodziła, to zawsze mówiła rodzinie, gdzie idzie, a dalsze trasy robiła tylko z mężem lub synem. Mężczyzna potwierdził także wszystkie ślady, które wcześniej wam przedstawiłam, oraz dodał, że studnia była dwukrotnie sprawdzana, a do tego sprawdzili także każdą studnię w tej miejscowości. Prowadzący zapytał komisarza, co w kwestii próby samobójczej, na co ten odpowiedział, że jest to faktycznie jedna z hipotez. Jako argument podał, że książka, którą czytała pani Mieczysława przed zaginięciem, była właśnie o samobójstwie. Ale oczywiście nie mają pewności, czy to ma jakiś związek, czy jest jakieś powiązanie. Niestety tytuł tej książki nie został podany, więc nie wiem, jaka to była książka. Policjant dodał także, że wykluczają czyn przestępczy. Nic nie zginęło z domu, żadnych kosztowności. Motyw rabunkowy został także wykluczony. Na koniec dodał, że łącznie członkowie rodziny zostali przebadani wariografem dwukrotnie i zdecydowanie zostali wykluczeni z grona podejrzanych. I w zasadzie na tym kończą się wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jest ich niewiele, ale myślę, że też przyznacie, że sprawa jest naprawdę zastanawiająca. Jeżeli chodzi o rekonstrukcję, którą przedstawiono w magazynie kryminalnym 997, to nie do końca mnie przekonuje. Między innymi dlatego, że wciąż nie potwierdzono, dlaczego te dwie osoby miałyby akurat napaść na panią Mieczysławę, pozbawić ją życia i zabrać ze sobą. W końcu policjanci potwierdzili, że nie było tutaj żadnego motywu rabunkowego. Jaki więc mógłby być motyw takiego postępowania, tak zaplanowanej akcji? Dlaczego zaatakowana zostałaby wtedy tylko pani Mieczysława? Z tego co zrozumiałam, była dosyć nerwową osobą też z racji tego, że cierpiała na te wszystkie dolegliwości zdrowotne, ale nie sądzę, że byłby to powód, aby odbierać jej życie. Z drugiej strony nie ma żadnych śladów wskazujących na to, że ktoś z domowników by pomógł w tym pani Mieczysławie. Badania wariografem, choć oczywiście są pomocnicze, zdecydowanie to wykluczyły. Rodzina też cały czas bardzo współpracowała i starała się odnaleźć zaginioną kobietę. Jeśli chodzi o samobójstwo, to też faktycznie nie do końca na to wskazuje to, jak zachowywała się poprzedniego wieczoru pani Mieczysława. Wiem, że często też nie ma takich sygnałów, ale kwestia z tym wyjmowaniem mięsa i właściwie tym, że nic się takiego nie wydarzyło, co miałoby sprawić, że pani Mieczysława chciałaby odebrać sobie życie, sprawia, że nie do końca ta teoria mnie przekonuje. Zwłaszcza, że ciała kobiety nie odnaleziono, a gdyby to było samobójstwo, to przecież nie chowałaby się nie wiadomo jak daleko, zwłaszcza, że już jakoś zraniła się w tym łóżku. Poza tym, gdyby chodziła po domu już z taką raną, to pewnie byłyby ślady jej krwi. Ale oczywiście to tylko takie moje głośne myślenie, na które sobie pozwoliłam też z racji tego, że i u mnie ta historia budzi wiele wątpliwości i naprawdę nie umiem powiedzieć, co się takiego mogło wydarzyć. A wam która z tych teorii wydaje się najbardziej prawdopodobna? A może macie jeszcze pomysł na zupełnie inną teorię, co się takiego mogło wydarzyć tamtej nocy? Jeśli natomiast mieszkacie w okolicy i możecie coś dodać do tej sprawy, to w opisie umieszczę dane, z kim należy się skontaktować. Jeśli o tę sprawę chodzi, to wszystko z mojej strony, tak jak wspominałam, tych materiałów nie jest zbyt wiele, ale myślę, że warto było opowiedzieć tę historię. A teraz czas na wasze komentarze. Natalia mi napisała: o, jak fajnie, że jest nowy podcast. Słuchawki na uszy, edytuję zdjęcia z sesji świątecznych i twój głos w tle. Od razu te 48 minut szybko i miło minęło. Dzięki. Tak przeczytałam ten komentarz i pomyślałam o tym, jak te święta w tym roku będą wyglądały. Bo chyba wszyscy mamy takie poczucie, że zupełnie inaczej. W ogóle ten rok jest inny niż zazwyczaj i myślę, że jest taką niezłą próbą dla nas wszystkich. Ale jeśli macie ochotę, to podzielcie się w komentarzu, jak to u was w tym roku te święta będą wyglądały. W odniesieniu do ostatniej sprawy Mateusz Tyrała napisał: cześć Monika, ciekawa historia, zupełnie mi nieznana. Powiedziałaś parę razy o intuicji. Ten zawód to swoisty mariaż psychologii, logiki, prawa oraz właśnie specyficznej intuicji. Fakt jest taki, że pierwsze podejrzenia zawsze padają na bliskich, potem właśnie na ostatnią osobę spoza rodziny, która widziała ofiarę, a potem na okolicznych po wyrokach. Tutaj oczywiście może wydawać się dziwne, że figurant oddał bez problemu komputer, telefon itd., mimo kompromitujących materiałów na tych nośnikach. Tyle, że jest to częsta taktyka sprawców. Rzucę im coś, w tym przypadku pornografię dziecięcą, dadzą mi maks 2 lata i przestaną węszyć. Tylko, że jeśli pies już czuje ofiarę, jak w tym przypadku, to będzie dociskał, aż wyciśnie. Nasz dział terroru kryminalnego sam prowadził kilkanaście razy sprawy, które zostały umorzone. Wielokrotnie po godzinach, bo spraw bieżących było zawsze dużo. Kilka razy udało nam się doprowadzić do wznowienia postępowania i postawienia przed sądem sprawców. Takie działanie jest jednak trudne, bo wielu rzeczy, na które musi wyrazić zgodę prokuratura, nie można podejmować. Jeszcze raz gratuluję materiału i czekam na kolejne. Pozdrawiam serdecznie. Przeczytałam ten komentarz, bo jeśli mnie pamięć nie myli, to Mateusz jest emerytowanym policjantem. Jeśli się pomyliłam i jesteś w trakcie służby, to przepraszam, ale tak zapamiętałam po komentarzach i pomyślałam, że będzie to ciekawe uzupełnienie do tego, co ja wam opowiedziałam, właśnie od tego, jak to może wyglądać ze strony policjanta. Zwłaszcza, że to, co Mateusz tłumaczy, jak właśnie postępują tacy podejrzani, wydaje się być bardzo logiczne. I też mi trochę tłumaczę, dlaczego właśnie Łukasz oddał wtedy te wszystkie swoje urządzenia. Trochę to tylko takie smutne, że czasami rozwiązanie sprawy może być związane tylko z tym, czy ktoś nie uzna, że tej sprawy nie wolno poddać. Dzięki za uzupełnienie wiedzy. Jakub Kawecki napisał: bardzo dobrze przygotowany materiał, Monika. Ja zastanawiam się, czy ta dociekliwość śledczych ma jakiś związek z tym, że u głównego podejrzanego znaleźli takie zdjęcia. Determinację mogło powodować też to, że z dużym prawdopodobieństwem morderstwa dokonał obcokrajowiec. Co na przykład u niektórych, którzy nie są przychylni panoszeniem się obcokrajowców w ich kraju, mogło spowodować zwiększoną determinację. Przeczytałam ten komentarz, bo po pierwsze jestem ciekawa, co wy sądzicie o tym wątku, czy właśnie to, że ktoś był obcokrajowcem, spowodowało, że tak bardzo śledczy chcieli doprowadzić to śledztwo do końca. A po drugie jest coś, o czym wam nie wspomniałam i do końca nie znalazłam informacji na ten temat, ale właśnie jak Patryk mi opowiadał o tej sprawie, to powiedział, że później, gdy skazano Łukasza, to nie do końca była już taka przychylność do Polaków. Bo była to osoba, która była tam legalnie, dostała wszelkie pozwolenia, a jednak dokonała tak strasznego czynu. Jeżeli ktoś z was był akurat obecny w Wielkiej Brytanii w tamtym czasie i może to potwierdzić, to bardzo proszę dajcie znać, czy faktycznie tak było, że wzbudziło to jakieś negatywne nastroje w stosunku do Polaków. I na dzisiaj to tyle. Jestem ciekawa, co sądzicie o tych komentarzach, ale też przede wszystkim, co sądzicie o sprawie pani Mieczysławy, bo to o niej był dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.